przy gorącym stole.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w piękny wieczór, podwieczorek właściwie poniedziałkowy. Za tydzień o tej porze będzie już prawdopodobnie wiadomo, kto wygrał wybory prezydenckie w Polsce. No, teraz ostatnie ruchy trwają, debaty bez debat, a ten tydzień będzie zapewne najgorętszym, jeśli chodzi o politykę. Najgorętszy tydzień kampanii. No a my porozmawiamy troszeczkę dzisiaj o możliwych scenariuszach. Przy telefonie są dzisiaj z nami Anna Bryłka, rzecznik sztabu Krzysztofa Bosaka, Konfederacja. Dzień dobry, pani Anno.
Dzień dobry państwu.
I Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry państwu. Dzień
to trochę takie spojrzenie ogólnopolskie, jednocześnie wschodnio-wielkopolskie, bo i Anna Bryłka, i Krystian Majewski, wschodnio-wielkopolskie, okolice Konina, także troszeczkę dzisiaj przenosimy ciężar naszego spojrzenia na wschodnią-wielkopolskie, jeżeli państwo pozwolą. Tak mi się to ułożyło dzisiaj. I spróbuję państwa trochę sprowokować. Na konkurencyjnej antenie były poseł Prawa i Sprawiedliwości, Adam Hoffman, również z okolic Konina, więc to wszystko się pięknie nam składa, stwierdził, że te wybory prezydenckie to już tak naprawdę są rozstrzygnięte, bo nigdy w historii nie znalazł przykładu, żeby pretendent pokonał urzędującego prezydenta przy tak dużej różnicy głosów pomiędzy pierwszą a drugą turą. No więc pytam państwa, czy Adam Hoffman ma rację, że to wszystko już jest, mówiąc kolokwialnie, pozamiatane?
Adam Hoffman.
Krystian Majewski, proszę bardzo.
Adam Hoffman był politykiem, teraz już obecnie nie jest politykiem.
To warto dodać.
Może pozwolić sobie na takie swobodne komentarze i pewien dystans, ale każdy, kto jest w polityce i kto w polityce jest na bieżąco, wie, że do wyborów i do wyborców trzeba podchodzić z wielką pokorą. Ja takim optymistą bym nie był, ponieważ tą pracę, którą prezydent Andrzej Duda, jego współpracownicy, jego sztab, wolontariusze muszą wkładać każdego dnia i każdego dnia muszą przekonywać Polaków przede wszystkim do pójścia na wybory, bo tutaj kluczowa będzie frekwencja, żeby Andrzej Duda mógł tym prezydentem pozostać na kolejne 5 lat, ale rozumiem, że Adam Hoffman mówi to z pewnego dystansu politycznego, na który może sobie pozwolić.
Anna Bryłka, pani też już ma pewien dystans, dlatego że Krzysztof Bosak nie uczestniczy w drugiej turze.
Tak,
co pani
prawda
sądzi o tych, o tych proroctwach konińskich Adama Hoffmana?
Na pewno przewaga urzędującego prezydenta jest bardzo, bardzo wysoka, ale to nie oznacza, że zwycięstwo już jest pewne. To znaczy jednak tutaj pozostaje bardzo duży, niezagospodarowany cały czas elektorat Szymona Hołowni. To jest bardzo, bardzo dużo wyborców. No i oczywiście nasz elektorat, który jest od 2 tygodni kuszony różnymi obietnicami. To jest festiwal obietnic, które możemy tutaj obserwować w ostatnich 2 tygodniach. Pokazuje, że zarówno sztab Andrzeja Dudy, jak i sztab Rafała Trzaskowskiego bardzo, bardzo walczy również o elektorat Krzysztofa Bosaka, który notabene nie jest małym elektoratem, bo jest to ponad 1 300 000 głosów. Więc ja tutaj nie byłabym taka pewna zwycięstwa Andrzeja Dudy. Wszystkie scenariusze mogą się cały czas jeszcze zrealizować.
To ja jeszcze dodam od siebie, że w sondaży rzeczywiście wynika, że kandydaci póki co idą łeb w łeb.
Dokładnie tak.
Portal do rzeczy wskazuje lekką przewagę Andrzeja Dudy, 50,9%, Rafał Trzaskowski 49,1%, odwrotnie sondaż Kantar dla Faktów TVN, 47% ankietowanych Rafał Trzaskowski, 46% Andrzej Duda, więc cały czas obracamy się wokół tej grupy, która być może małej, która zadecyduje o wyniku wyborów. Proszę państwa, zapytam w takim razie o świeżynkę dzisiejszą, o to prezydencki projekt zmian w Konstytucji, który wprowadza do ustawy zapis, że wykluczona ma być adopcja dziecka przez osobę pozostającą w związku jednopłciowym. Ten projekt już dzisiaj ma się znaleźć, być może już się znalazł w Sejmie. No to co to jest? Kiełbasa wyborcza? Czy może dobrze, że to jest w tym momencie, że to powinno się znaleźć? Czy to jakoś działa, jeśli chodzi o tych wyborców, o których mówiła Anna Bryłka?
Tak? Ja myślę, że
Krystian
jest
Majewski.
To jest kontynuacja pewnej takiej narracji politycznej, takiego politycznego podejścia obozu prezydenta Dudy, bo przecież temat, czy to związków partnerskich, małżeństw homoseksualnych, to jest temat, który się pojawia w tej kampanii wyborczej. On przynajmniej od wyborów do Europarlamentu To jest temat, który stale powraca w Polsce i to jest temat, który bardzo Polaków interesuje, więc myślę, że...
No Rafał Trzaskowski może to jest temat zastępczy.
Tylko, że Rafał Trzaskowski umieścił ten temat w swoim programie wyborczym, bo ta ustawa z 2018 roku, na którą on się powołuje, a którą dzisiaj, z tego co słyszałem, wymazał ze swojego programu, więc on dzisiaj jakby zmienił ten program. Tam był zapis, który ewidentnie wskazywał na możliwość adopcji przysposobienia przez parę jednopłciowe, więc to jest temat, który tak naprawdę poprzez publikację, późną publikację programu swojego wyborczego, Rafał Trzaskowski wprowadził na agendę polityczną wyborów prezydenckich Anno Domini 2020.
Anna Bryłka, cieszycie się, że ten pomysł się, ten temat pojawił się na agendzie politycznej?
Na kilka dni przed wyborami. Jeśli miałby być istotny dla urzędującego prezydenta, to powinien pojawić się po pierwsze dużo wcześniej. Mhm. Ja przypomnę, że to jest podpis tylko pod projektem nowelizacji konstytucji. To znaczy cała ścieżka legislacyjna, którą ten projekt musi jeszcze przejść, jest bardzo długa i ona się nie rozstrzygnie przed niedzielnymi wyborami. Także to jest właściwie pewnego rodzaju też zagrywka wobec najpewniej naszego elektoratu, który jest akurat w sprawach obyczajowych, światopoglądowych bardzo konserwatywny. Także
no tak sobie właśnie pomyślałem, że to trochę jest perskie oko pod kątem Konfederacji.
Dokładnie tak. Więc gdyby tutaj na pewno urzędującemu prezydentowi zależało na wspieraniu tej konserwatywnej części społeczeństwa, to na pewno padłaby propozycja chociażby wypowiedzenia konwencji stambulskiej, a w całej kampanii wyborczej taka propozycja nie padła na przykład.
A to byłby warunek, dla którego moglibyście na przykład poprzeć Andrzeja Dudę, bo takie tezy pojawiały się u niektórych konfederatów. Nasz poznański Mikołaj Drozdowicz napisał artykuł na portalu Do Rzeczy Nowa Piątka Konfederacji. Tam między innymi jest też ta kwestia konwencji stambulskiej. Rafał Ziemkiewicz mówi o tym, czy to byłby dla was ważny sygnał?
To znaczy ja powiem tak, my na pewno nikogo w tych zbliżających się wyborach tak czy inaczej nie poprzemy.
To już wiemy.
Jakiekolwiek obietnice byłyby tutaj nieproponowane, to był czas, był czas ostatni, chociażby pół roku kampanii, kiedy było właściwie wiadomo, że Krzysztof Bosak osiągnie dość dobry wynik. Te wszystkie sondaże właściwie się sprawdziły, więc trzeba było ostatnie pół roku pracować na to, żeby nasz elektorat nie był aż tak bardzo zniechęcony i to zarówno do Andrzeja Dudy, jak i do Rafała Trzaskowskiego. Trzeba było pracować na to przez ostatnie 5 lat, albo chociaż te ostatnie.
To zaraz o tym zniechęceniu.
Bardzo długiej kampanii.
O tym zniechęceniu elektoratu jeszcze porozmawiamy. Krystian Majewski. No właśnie, może powinniście byli wykonać jakieś gesty pod adresem na przykład Konfederacji. Nie tylko Konfederacji, bo także może część elektoratu Szymona Hołowni. Takie bardziej jednoznaczne. No Konfederacja, no ten przykład, trzymajmy się go, konwencja stambulska i antygenderowa w tym momencie jakaś taka retoryka, która by powinna u was zadziałać, tak jak chcieliby radykalniejsi członkowie również Prawa i Sprawiedliwości niektórzy.
Ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość i tak ma opinię w Europie partii takiej dosyć mocno antygenderowej.
A od kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmuje się opiniami w Europie?
A no właśnie, ponieważ najważniejsze jest los Polaków i polskich rodzin, a Andrzej tutaj jest prezydentem polskich spraw, a nie europejskich. Dlatego w Europie nie mamy opinii partii sprzyjającej ruchowi LGBT. Zapisy konwencji stambulskiej też w Polsce nie są realizowane. Ta konwencja jest zasadniczo martwa, a Prawo i Sprawiedliwość na tle dużych europejskich partii jest partią bardzo konserwatywną. Ja uważam i chyba nie jestem daleko od prawdy, że wyborcy Konfederacji, ale też wyborcy Szymona Hołowni, wyborcy każdego ugrupowania w Polsce mają już wrobioną opinię dotyczącą głosowania. Tutaj nikogo nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko zachęcić, żeby osoby, które chcą zagłosować za na przykład wizją Andrzeja Dudy, która jest wizją polskich spraw, poszły na wybory. I tutaj żaden polityk nie jest właścicielem głosów swojego elektoratu, głosów Polaków i my jako osoby, które zajmują się sprawami publicznymi, możemy tylko teraz Polaków zachęcać, żeby poszli na wybory i żeby wybrali tą wizję polskich spraw, a nie wizję Rafała Trzaskowskiego, który jest sympatykiem innego punktu widzenia, no to skoro europejskiego, federalistycznego i bardziej niemieckiego.
Przy Rafale Trzaskowskim jesteśmy, w takim razie zapytam ponownie Annę Bryłkę, czy Trzaskowski, trudny zbitka słowna, mimo wszystko poradziliśmy sobie jakoś, czy to, że Rafał Trzaskowski mówi w tej chwili to, że nie jest zwolennikiem legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne, przekonuje panią, czy to jest też jakieś perskie oko puszczone pod waszym adresem? No bo ja w piątek rozmawiałem z Rafałem Grupińskim i pytałem, czy mam się z nim witać czołem Wielkiej Polsce. To krąży zresztą jako mem w sferze publicznej.
Tak, dokładnie tak. Krążą już takie memy, że Rafał Trzaskowski zapisuje się do ONR-u i różne tego rodzaju. Ja powiem tak, to, że teraz akurat prezydent Warszawy składa takie, a nie inne deklaracje, to jest właściwie potrzeba tej chwili, potrzeba tej kampanii. Ja przypomnę, że Rafał Trzaskowski po pierwsze podpisał tutaj w Warszawie kartę LGBT, objął patronatem największą paradę równości w historii Polski w zeszłym roku, w czerwcu tutaj w Warszawie. Także to, że nie składa oficjalnie takiej deklaracji, to nie oznacza, że tymi małymi krokami, tak jak to się działo we wszystkich państwach Europy Zachodniej, kiedy małymi krokami wprowadzano kolejne implementacje, kolejne prawo, które po pierwsze najpierw wprowadzało jednopłciowe tak zwane małżeństwa, a potem dawało również im prawo adopcji dzieci. I nawet jeśli mówi się, że my tylko do tego kroku będziemy tutaj wprowadzać, liberalizować to prawo rodzinne, to nie oznacza, że na tym się skończy. To jest po prostu, to cały czas się będzie przesuwało, tak jak to miało miejsce również w państwach Europy Zachodniej.
A czy bawi panią, czy w ogóle kolegów z Konfederacji, koleżanki, to taka sytuacja, w której, jak niektórzy mówią, ostatnią nadzieją oświeconych liberałów są dziś znienawidzeni w cudzysłowie faszyści?
No, to ja powiem tak, my przez ostatnie, właściwie od wyniku wyborów, no mamy taki, no tak jak powiedziałam, festiwal obietnic i te różnego rodzaju właśnie żarty i memy różnych.
To fajna sytuacja, macie fajna. Trochę luzu, tak, takiego politycznego
tak,
teraz.
Tak, nie tyle to wszystko się skończy, znaczy w piątek to wszystko już się skończy i dalej będziemy takimi, najpewniej takimi samymi wrogami, jak byliśmy przed 28 czerwca.
Krystian Majewski, ja zapytam o to, w jaką stronę Prawo i Sprawiedliwość, pańskim zdaniem, w tym momencie próbuje uderzać, jeśli chodzi o tę drugą turę, w jaką Rafał Trzaskowski, bo to też będzie pewnie pytanie oczywiście o kontrkandydata, no bo nawet jeżeli większość elektoratu Krzysztofa Bosaka może skłaniać się ku tej opcji takiego mniejszego zła, jak mówi na przykład Rafał Ziemkiewicz, no to jest jakaś część, która wybierze także Rafała Trzaskowskiego z jakichś tam powodów. Tak samo będzie z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, Szymonem Hołownią, z tym, że tamte proporcje będą znacznie zapewne bardziej korzystne, jeśli chodzi o kandydata Koalicji Obywatelskiej.
No, chciałbym zwrócić uwagę, że Andrzej Duda w swoim przekazie tak naprawdę nie zmienił wiele. On cały czas powtarza tezy programowe, które mówił przed pierwszą turą wyborów. To, co robi Rafał Trzaskowski, jest bardzo niebezpieczne. To jest taki kazus Bronisława Komorowskiego, który nagle zmienił zdanie i zaczął być wielkim przyjacielem referendów i Pawła Kukiza, co pokazało ludziom tak naprawdę, że jest to jakaś forma politycznego przekupstwa. To, co robi Rafał Trzaskowski, na przykład fakt, że nagle chce uczestniczyć w Marszu Niepodległości, który wcześniej chciał tak naprawdę zdelegalizować, to jest przykład politycznego lizustwa.
Nie wierzy pan w cuda w polityce?
Nie wierzę w cuda w polityce. Wierzę w hipokryzję niektórych polityków i Rafał Trzaskowski jest przykładem polityka, który powie wszystko, dokładnie wszystko, by wygrać wybory, a kompletnie innym politykiem jest Andrzej Duda, bo ta agenda polityczna Andrzeja Dudy się nie zmieniła. On powtarza cały czas te same tezy, które Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę powtarza od roku 2015, a Andrzej Duda od 2014. To jest cały czas ta sama wizja Polski i on jest w tym po prostu autentyczny.
Anna Bryłka, zapytam o to, co już troszeczkę mówiłem w kontekście dzisiejszej takiej... Czy był świeży wywiad Rafała Ziemkiewicza w najwyższym czasie, w którym on mówi jednak, że elektorat Konfederacji jest elektoratem ideowym, dosyć mimo wszystko zwartym wbrew pozorom i jednak w większości zagłosuje na Andrzeja Dudę na zasadzie mniejszego zła. Pani z kolei mówi o dosyć takim dużym zniechęceniu tego elektoratu. Jak to pani zdaniem będzie wyglądało?
I tutaj odniosę się do słów mojego przedmówcy, to znaczy To, że Rafał Trzaskowski tak walczy z Marszem Niepodległości, nie oznacza, że urzędujący prezydent jakoś szczególnie wspierał. Ja przypomnę, że 2 lata temu mieliśmy utworzony komitet dotyczący obchodów stulecia niepodległości w Polsce. I do kancelarii prezydenta zostały zaproszone wszystkie reprezentacje polityczne. Te, które miały reprezentację parlamentarną, te, które nie miały reprezentacji parlamentarnej. Natomiast nie zostało zaproszone Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. I ostatecznie ono w ogóle nie uczestniczyło w tym komitecie, a prezydent pojawił się jednak na Marszu Niepodległości w 2018 roku. Jak się zachowa nasz elektorat i tutaj do słów Rafała Ziemkiewicza? Cóż, Konfederacja jest ideową siłą, jest ideową reprezentacją w polskim parlamencie, no i też takich ma wyborców, to znaczy my tutaj, tak jak wcześniej w naszym uchwale Rady Liderów, odwołaliśmy się do tego, żeby każdy z naszych sympatyków, wyborców po prostu zagłosował zgodnie z własnym sumieniem, z własnym rozumem i oddał ten głos jak najbardziej świadomie. I tutaj odwołujemy się do świadomości po prostu naszych wyborców.
A zapytam o to, o co pytany jest Krzysztof Bosak. On nawet mówi, że już ma dosyć tych pytań tak naprawdę, ale to też jest sugestia części. Znów i Ziemkiewicz tak mówi, i cytowany przeze mnie Mikołaj Drozdowicz w swoim artykule, że może, czy Wojciech Cejrowski, że może to był właśnie ten czas, że trzeba było postawić jakieś warunki Andrzejowi Dudzie, obozowi rządzącemu, na przykład dotyczące wspomnianej konwencji stambulskiej, wypowiedzenia.
Naiwnością jest wiara, że któraś z tych obietnic zostałaby zrealizowana. Jakąkolwiek byśmy nie zaproponowali, to jest naiwność, że ona zostanie po pierwsze zrealizowana. Nie ma warunków, tak jak powiedziałam, legislacyjnych, żeby w ogóle tak jakąkolwiek nawet spróbować ustawę.
A gdyby to publicznie zostało obiecane?
Też nie wierzę, że zostałaby taka obietnica zrealizowana. Po prostu. To nasze doświadczenie. Zresztą mieliśmy ostatnie pół roku, wnosiliśmy jako Konfederacja mnóstwo poprawek do różnych ustaw. Wszystkie poprawki nasze zostały odrzucone w polskim parlamencie w ostatnim pół roku. Nawet jeśli, nie wiem, z niektórymi mógł się nawet obóz rządzący nie zgadzać, ale nie wszystkie były takie, z którymi nie trzeba było się nie zgadzać, bo potem właściwie na podobnej zasadzie rząd wprowadza po prostu swoje poprawki wyjątkowo podobne do naszych, więc tutaj była szansa, ta szansa została.
To jeszcze na chwileczkę panią przetrzymam przy mikrofonie. W takim razie zapytam o Rafała Trzaskowskiego. Czy jest coś, co przekonuje przynajmniej część elektoratu Konfederacji do zagłosowania na niego i dlaczego tak naprawdę jest rozważany? No bo tak wynikałoby przez... Zawsze jest tak, że jakiś tam procent mały poprze najbardziej egzotycznego kandydata z drugiej strony. Nawet elektorat Roberta Biedronia chce częściowo głosować na Andrzeja Dudę, więc pytam tylko o taką większą część, bo to...
Trudno mi powiedzieć. To znaczy ja reprezentuję narodowe skrzydło Konfederacji, więc dla mnie to jest właściwie... Ja nie utożsamiam się właściwie z żadnymi poglądami Rafała Trzaskowskiego. Począwszy od światopoglądów, skończywszy na gospodarczych i bardzo pozytywnego podejścia do Unii Europejskiej, bezkrytycznego podejścia do Unii Europejskiej, bo to też jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Także trudno mi powiedzieć, co miało przekonywać wyborców Konfederacji do Rafała Trzaskowskiego. Nie mam pojęcia. Trudno mi powiedzieć. Być może to, że jest przystojny. To może być jakiś argument dla jakiegoś kobiecego elektoratu Konfederacji,
takich szowinistycznych nut, to się nie spodziewałem tutaj usłyszeć od kandydatki. Krystian Majewski, proszę to w takim razie ten mój dysonans poznawczy jakoś złagodzić. Zapytać, czy będziecie starali się też o głosy elektoratu, na przykład Szymona Hołowni, który tak został jakoś jednoznacznie przerzucony do Rafała Trzaskowskiego. A tu nie ma o co zawalczyć?
No oczywiście, że jest o co zawalczyć, ale gdy się spojrzy na mapę elektoratu, to widać, że Szymon Hołownia ma dobre poparcie w tych województwach, gdzie silna jest Platforma Obywatelska, czyli tam lubuskie, czyli zachodniopomorskie, opolskie, więc ta baza elektoratu Szymona Hołowni i Rafała Trzaskowskiego się pokrywa, ale oczywiście jest tam grupa ludzi,
ale dla których... z jakiegoś powodu nie zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego.
ponieważ Platforma Obywatelska dla wielu wyborców potencjalnych Platformy Obywatelskiej jest partią już zużytą, która tyle razy zmieniła zdanie, że straciła pewną autentyczność i ci wyborcy szukają pewnego nowego powiewu świeżości w polityce, stąd właśnie kandydatura Szymona Hołowni, ale jestem całkowicie przekonany, że wśród grupy tych wyborców są też osoby, dla których pewne tradycyjne wartości są też ważne, a tutaj pewna autentyczność stoi za Andrzejem Dudą, no bo nie oszukujmy się, Rafał Trzaskowski jest kandydatem skrajnej lewicy, takim lewicowo-liberalnym kandydatem, który z tradycją na przykład katolicką, to nie ma zbyt wielu wspólnego, nieważne co by teraz mówił w kampanii wyborczej.
Proszę Państwa, to ja może taki mały elemencik statystyczny wprowadzę. Marcin Paladek, który dosyć rzetelnie prowadzi te przepływy głosów pomiędzy różnymi elektoratami, ma takie swoje własne obliczenia. Socjolog polityki, który zawsze w wieczór wyborczy na swoim bazarku rekordy popularności budzi. No więc on zrobił takie przygotowanie przepływu elektoratów. Według niego elektorat Szymona Hołowni w 84% zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego, na Andrzeja Dudę 11%. Krzysztof Bosak 59%, na Andrzeja Dudę, na Rafała Trzaskowskiego 33%. Dużo. Władysław Kosiniak-Kamysz tylko 12%, na Andrzeja Dudę 77% na Rafała Trzaskowskiego. Robert Biedroń, uwaga, elektorat Roberta Biedronia nawet w większej mierze niż Władysława Kosiniaka-Kamysza zagłosuje na Andrzeja Dudę, bo 16%, 76% z kolei na Rafała Trzaskowskiego. Jak Państwo skomentują te wyniki, bo są bardzo ciekawe moim zdaniem. Oczywiście to są tylko prognozy, ale pole do obserwacji spore. Anna no Brejka. Krystian Majewski, proszę bardzo, był pan pierwszy.
To prawda, no, pan Marcin Palady często jest blisko prawdy sondażowej, w odróżnieniu od innych sondażowni, bo tworzy prognozy i warto te wyniki obserwować, ale ja nie wierzę w pewne prognozy dotyczące przepływów elektoratów pomiędzy kandydatami, ponieważ one są tak skrajnie różne w odniesieniu do różnych sondażowni, że tutaj...
Tylko to jest pewne uśrednienie ze strony Marcina Palady, więc być może...
Tylko nie wiemy, jaka jest metoda badawcza tych poszczególnych sondażowni i czy ludzie, którzy biorą w tym udział, deklarują prawdziwe swoje preferencje. Ja myślę, że z tym badaniem będzie trzeba poczekać aż do wieczoru wyborczego, bo wbrew pozorom
ludzie... Wtedy wszyscy będziemy mądrzy.
Ludzie często podejmują ostateczną decyzję w dniu wyborów, a motywy ich działania są autentycznie przeróżne, łącznie z tym, czy kandydat jest przystojny, czy też nie. Tak też się przecież zdarza.
No tak, no to już wiemy, to prawda. Anna Bryłka, jak pani skomentuje te dane, które ja tutaj zacytowałam?
To znaczy tak, przepływ elektoratu i tutaj te dane statystyczne właściwie zebrane przez pana Paladę, no właściwie pokazują jeden wniosek się nasuwa, to znaczy urzędujący prezydent może czerpać w największej mierze po prostu z elektoratu Krzysztofa Bosaka, tak? Tam prawie 60%, o ile dobrze pamiętam.
Tyle to i ja wiem w takim razie, ale...
Także to... No pokazuje to... Tak, ale to jest... Pokazuje, że właściwie to jest jedyny elektorat, z którego Prawo i Sprawiedliwość teraz może czerpać, znaczy Andrzej Duda może teraz czerpać, a z innych to właściwie to są już bardzo, bardzo małe
baciki,
małe
tak zwane. No ja nie dodałem tutaj jeszcze, że inni kandydaci, czyli pozostali, ci, którzy uzyskali mniejsze, no ale wiadomo, że to już są śladowe procenty. 45% Andrzej Duda, 55% Rafał Trzaskowski. To tak gwoli uzupełnienia. No, proszę Państwa, no a w takim razie, czy patrząc na te elektoraty, mam pytanie takie. Ja co może zadecydować? Czy mobilizacja dotychczasowych elektoratów prezydenta i Rafała Trzaskowskiego, czy też raczej to, ilu się wyborców uda przechwycić, czy też te rezerwy, które nie głosowały w pierwszej turze? Co może zadecydować o ostatecznym wyniku wyborów? Poproszę o wróżby Państwa. Bardzo równo Państwo wesnęliście.
To jest bardzo trudne pytanie.
Anna Bryłka.
To jest bardzo trudne pytanie, bo po pierwsze mobilizacja swojego żelaznego elektoratu to zawsze jest to taka sytuacja, którą tutaj pan redaktor na początku przywołał, czyli pewność zwycięstwa własnego kandydata no zmniejsza zawsze mobilizację elektoratu, więc cały czas trzeba tutaj balansować, że jest cały czas ryzyko przegranej, ale z drugiej strony No, nasze elektoraty, ja mam tu na myśli Krzysztofa Bosaka i Szymona Hołownię, elektoraty mogą też decydować o tym wyniku. I pytanie, jak się zachowa ten elektorat, zwłaszcza Szymona Hołowni, czy on będzie na tyle zmobilizowany, ten kapitał polityczny, który Szymon Hołownia wokół siebie zmobilizował, czy on będzie na tyle zmobilizowany, żeby wziąć udział w tych wyborach najbliższych, czy lepiej czy zostanie w domu, czy jak tutaj. To będzie chyba taka decydująca sprawa.
Krystian Majewski.
Ja głęboko wierzę, że Andrzej Duda ma jeszcze ogromne pokłady elektoratu, osób, które nie poszły na wybory w pierwszej turze, ponieważ to dobrze widać z map frekwencyjnych. Najbardziej zmobilizowane w Polsce są duże miasta, a na wsiach, które w sposób prawie tradycyjny poprawiają kandydatów bardziej tradycyjnych, takich jak Andrzej Duda czy na przykład Krzysztof Bosak, frekwencja jest niższa, ale możemy zaryzykować taką tezę, że tam są osoby, które jeszcze mogą zagłosować, a które nie chodzą na wybory, ponieważ albo mają daleko do lokalu, albo mają jakieś problemy ze zdrowiem, ale są tam pokłady, które można zmobilizować i które będą moim zdaniem kluczowe dla zwycięstwa, dlatego jest tak bardzo ważne, aby osoby, które są zaangażowane w kampanię emocjonalnie i które chcą zwycięstwa Andrzeja Dudy, nakłaniały swoich przyjaciół, swoich znajomych do pójścia na wybory, bo głęboko wierzę, że jeszcze na tej Polsce powiatowej, tej Polsce zwyczajnych ludzi są jeszcze pokłady wyborców, które mogą zagłosować na Andrzeja Dudę i głęboko wierzę, że to przyniesie zwycięstwo.
Mhm. To ja zapytam w takim razie, Anna Bryłka, pani się wybiera na wybory w niedzielę?
Tak, wybieram się.
Mhm. Krzysztof Bosak też powiedział, że się wybiera, chociaż przyciskany nie mówił, na kogo zagłosuje. Ja nie spodziewam się, żeby pani mi tu zdradziła swój wybór, no ale idzie pani, tak?
Tak, idę.
Duża część elektoratu Konfederacji nie pójdzie? Ma pani takie głosy wśród znajomych?
Raczej chyba, przynajmniej z tego, co tutaj badamy wewnątrz siebie, robimy takie sondażowe pytania, to raczej większość z nas pójdzie na wybory i jak zagłosuje, to jest jeszcze zagadka. Tak nas przekonują oba sztaby, że naprawdę jesteśmy, chyba zobaczymy krzyżyk przy obu kandydatach, więc zobaczymy. Więc zobaczymy.
Rozumiem. Krystian Majewski, ja pana nie pytam, czy pan idzie na wybory, bo to chyba pytanie retoryczne byłoby.
Oczywiście, że idę i powiem więcej. Specjalnie będę jeździł po osobach, które nie mogą pójść na wybory i będę ich, jeżeli będzie trzeba, do lokalów wyborczych zawoził.
Jakim sposobem będzie pan
bardzo ważna i udział w wyborach jest bardzo ważnych, bo te wybory to tak naprawdę wybory takie cywilizacyjne, no bo już ci kandydaci najlepsi, tacy najbardziej idealni dla poszczególnych elektoratów już opadli. Teraz zostało tylko starcie wizji Polski i te wybory decydują o wizji Polski na następne lata. One zdeterminują następne lata polskiej polityki. Jestem całkowicie co do tego przekonany.
To w takim razie zaczęliśmy Adamem Hoffmanem. Skończymy Adamem Hoffmanem, który mówi, że frekwencja jest fetyszyzowana w tym kraju, że nie należy dbać o zbyt wysoką frekwencję, tylko o to, żeby poszli do wyborów wyborcy świadomi. A ci, którzy mają iść po to, żeby zagłosować nieświadomie i tylko dla samego zagłosowania, to nie jest najlepszy pomysł. Państwa zdaniem frekwencja powinna być jak najwyższa, czy powinna być frekwencja tylko dotycząca wyborców świadomych? W sensie nie kładźmy nacisku na liczbę, tylko na jakość.
Ja myślę, że Adam Hoffman docenia zainteresowania polityką wśród ludzi. Znaczy, nie ma czegoś takiego, moim zdaniem, jak nieświadomi wyborcy. Znaczy, ja się nie spotykam z ludźmi, którzy nie potrafią czegoś powiedzieć o polityce. No bardzo dużo Polaków...
Polacy, no to pan już właściwie...
Znaczy na polityce, interesuje się polityką, ale nie zawsze chce chodzić na wybory, bo na przykład nie ufa jakimś politykom albo ma jakiś dystans do samego systemu demokratycznego czasami, ale ja nie znam osób, które powiedziałyby, że nie mają pojęcia o programach albo o obecnym sporze politycznym. Myślę, że tutaj Adam Hoffman trochę przesadził. Bardzo duża część Polaków się interesuje polityką i bardzo duża część Polaków jest mądra. Ja myślę, że ludzie podejmują mądre decyzje, świadome decyzje.
Anna Bryłka.
Ja uważam, że tutaj może nie bardzo, nie tak bardzo chodzi o świadomość, jak o manipulację wiedzą wyborców. I niestety, no dla nas to jest olbrzymia strata, że odbyła się przed tą pierwszą turą tylko jedna debata wyborcza. My zabiegaliśmy o jak najwięcej tych debat wyborczych, więc co do zasady można powiedzieć, że po prostu nawet polski wyborca nie miał dostępu do po prostu programów, które prezentowali wszyscy kandydaci.
Czy pani uważa, że nie
kampanii.
Jest do końca świadomy polski wyborca tego,
nie w tym rzecz. No raczej bardziej powiedziałbym zmanipulowany, tak? Tak bym to ujęła, a frekwencja powinna być moim zdaniem jak najwyższa.
No ja też takim jestem zwolennikiem takiej teorii. Frekwencja im wyższa, tym nasza demokracja ma się lepiej. I tym akcentem kończymy naszą dzisiejszą debatę. Anna Bryłka, Konfederacja, Rzeszyńska Sztabu bardzo. Krzysztofa Bosaka i Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrego wieczoru życzę i spokojnego. Kłaniam się nisko. Zajem. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Przy gorącym stole.